we wstępie dzisiejszego nabożeństwa, właściwie przed nim, rozważaliśmy sprawę odwagi, niewiary, problemów, jakie rodzi dzisiejsza trudna rzeczywistość, jaka nastała. I ja mam dzisiaj przesłanie, które, jak wierzę, Bóg mi dał, bo modliłem się bardzo, żeby Bóg dał mi słowo dla waszej wspólnoty i Bóg mi dał Psalm 118. I chciałbym, żebyśmy go tak po trochu czytali i omawiali i zobaczyli, jak wielka zachęta z niego płynie. Ja będę chciał też posłużyć się niektórymi przykładami dla zbudowania. Psalm 118 będę korzystał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, która jest teraz moją podstawową Biblią. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Niech powie teraz Izrael, że Jego miłosierdzie trwa na wieki. Niech powie teraz dom Arona, że Jego miłosierdzie trwa na wieki. Niech powiedzą teraz ci, którzy się boją Pana, że Jego miłosierdzie trwa na wieki. Zależnie od przekładu, czytamy tutaj, że miłosierdzie lub łaska Boża trwa na wieki. Wiemy, że w tym świecie wiele rzeczy nie trwa na wieki. Jest przejściowych, jest tymczasowych. Ludzie także na wysokich stanowiskach zmieniają władzę. Na przykład jeden z naszych ministrów wpierw mówił, że maseczki są zbyteczne i nieskuteczne, potem zmienił zdanie. Ludzie w tym świecie są wartością niepewną. I również to, w czym się pokłada ufność, jest rzeczą niepewną. Na przykład mój dziadek miał sporą posiadłość ziemską przed wojną w Toruniu, bo ja stamtąd pochodzę, no i wszystko to stracił po wojnie. Miał jeszcze inne środki, które przez wojnę, przez pewne machinacje ludzkie stracił. Więc nawet konto bankowe nie jest taką skałą, na której można się oprzeć, czy jakieś oszczędności, czy inwestycje, cokolwiek posiadamy. Ale Bóg jest dobry. Nie wolno nam nigdy w to wątpić, że Bóg jest dobry. To Jego zasadnicza cecha. Przede wszystkim jest absolutnie święty i nie ma nic wspólnego z grzechem i złem. Pierwszy list świętego Jana mówi, że Bóg jest światłością i w Nim nie ma żadnej ciemności w pierwszym rozdziale. Nie ma w Bogu jakiegoś podwójnego dna, w którym ukrywałaby się jakaś negatywna cecha. Owszem, Bóg ma nad wszystkim rękę. On wie, co się dzieje w tym świecie i niejednokrotnie dzieją się złe rzeczy. I my pewnych rzeczy nie rozumiemy, dlaczego to zło się dzieje, ale jest to dla nas próbą wiary. I mimo wszystko nie powinniśmy wątpić, że Bóg jest dobry i że Jego miłosierdzie trwa na wieki. Bardzo pomocną cechą w takim właściwym odnoszeniu się do Boga jest to, o czym czytamy w wersecie 4 w tym przekładzie, którym ja się posługuję. Ci, którzy boją się Pana, żeby też mówili, że Jego miłosierdzie trwa na wieki. Bojaźń Boża jest to cecha, która prawie zniknęła obecnie z ziemi. Mało ludzi przejawia bojaźń Bożą, także nawet wśród wierzących ludzi różnych wyznań mało widać takiej cechy. Co to jest bojaźń Boża? Jest to taka świadomość, jak mali i mizerni jesteśmy w obliczu absolutnie świętego, wszechpotężnego Boga i jak po prostu powinniśmy Go darzyć najgłębszą czcią, respektem i także unikać wszelkiego zła, które Mu się nie podoba. Dzisiaj można powiedzieć, rozpowszechniło się takie pseudochrześcijańskie luzactwo, gdzie mało jest takiej czci dla Boga, takiej bojaźni Bożej. Są nawet osoby, które śmiało mówią, że Nowy Testament nic o bojaźni Bożej nie mówi. A zobaczmy dwie wypowiedzi tak dla przykładu. Co powiedział sam mistrz i Zbawiciel Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza, 10 rozdział, werset 28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. I tu nie jest mowa o diable, bo sam diabeł według Księgi Objawienia będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków w jeziorze ognia. Tu jest mowa o Panu Bogu, że my mamy się odnosić do Niego z najgłębszą czcią, ponieważ On, tak jak ludzie, mogą nam zabić ciała. I wielu chrześcijan zginęło i ginie w krajach islamskich, komunistycznych, w krajach, gdzie panują inne religie, jak na przykład Indie, ginie z rąk prześladowców, ale oni tylko zabijają ciała, ale duszy nie są w stanie zabić, tej niematerialnej cząstki człowieka. a tymczasem Bóg i duszę, i ciało może zatracić w Gehennie, w tekście greckim, czyli można powiedzieć w tym jeziorze ognia, czyli w piekle. Więc trzeba do Boga się odnosić z respektem i wystrzegać się wszystkiego, czego On nienawidzi, a miłować to, co On miłuje. I to jest bardzo pomocne w naszym uświęceniu. Przywołajmy drugi głos z Nowego Testamentu, drugi list do Koryntian, 7 rozdział, werset 1, gdzie apostoł Paweł wyjaśnia, jaką rolę bojaźń Boża odgrywa w naszym uświęceniu. Przypomnijmy sobie, co to jest uświęcenie. To jest taki proces, w którym człowiek współpracuje po nawróceniu z Bogiem, dzięki któremu jest coraz bardziej wolno od grzechu i coraz bardziej podobny do Boga i do Chrystusa. I drugi list do Koryntian, 7 rozdział, werset 1, tak to tłumaczy. Mając więc te obietnice, jakie obietnice? Wyżej podane, że Bóg będzie naszym Ojcem, mamy Jego synami i córkami, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Czyli możemy się oczyszczać od wszelkiego brudu ciała i ducha, jeśli uświęcamy siebie w duchu bojaźni Bożej. To jest bardzo ważne, żeby tę bojaźń Bożą zachować, tę cześć niezachwianą i to uwielbienie dla Boga, żeby nie zacząć też po ludzku oceniać Pana Boga na sposób ludzki i krytyczny w jakiś sposób. Żeby nie próbować na chłopski rozum brać Pana Boga. Raczej musimy być świadomi, że choć Biblia dużo nam mówi o Bogu i możemy Go poznawać i powinniśmy, to jest pewną tajemnicą Bóg. Że do końca nie potrafimy zrozumieć Jego dróg, Jego działań i dlatego powinniśmy z głęboką czcią do Niego się odnosić. I nigdy Go nie lekceważyć, nigdy nie mieć do Niego jakichś pretensji czy żalu. Psalmista dalej mówi, jak polegał na Bogu w trudnej sytuacji. Mówi tak, w wersecie 5 psalmu 118. Wzywałem Pana w ucisku. Pan mnie wysłuchał i postawił mnie na miejscu przestronnym. Pan jest ze mną, nie będę się bał, cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną wśród tych, którzy mi pomagają, więc zobaczę pomstę nad tymi, którzy mnie nienawidzą. Lepiej ufać Panu, niż polegać na człowieku. Lepiej ufać Panu, niż polegać na władcach. Wszystkie narody mnie otoczyły, ale w imię Pana wytępiłem je. Otoczyły mnie jak pszczoły, ale zgasły jak ogień ścielny, bo w imię Pana wytępiłem je. Pchnąłeś mnie silnie, abym upadł, ale Pan mi pomógł. Pan jest moją siłą i pieśnią. On stał się moim zbawieniem. Głos radości i zbawienia w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana działa potężnie. Prawica Pana jest wywyższona. Prawica Pana działa potężnie. Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła Pana. Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Może taki odcinek dalszy. Zobaczmy, co mówi tu psalmista. Wzywałem Pana w ucisku. Pan mnie wysłuchał i postawił mnie na miejscu przestronnym. Oczywiście nie jest to zachęta dla nas, żebyśmy traktowali Pana Boga jak płaszcz przeciwdeszczowy, że tylko zakładamy modlitwę, tak w cudzysłowie mówiąc, bierzemy pod uwagę modlitwę, kiedy pada deszcz. A tak to mamy płaszcz przeciwdeszczowy skowany w szafie. Nie, modlitwa powinna być naszą codziennością i ona jest takim barometrem naszego życia duchowego. Ona jest sprawdzianem, na ile kochamy Boga. To, czy jesteśmy gotowi z Nim spędzać czas, wylewać przed Nim swoje serce i nie tylko prosić, ale uwielbiać Go i dziękować Mu za wysłuchane modlitwy, to jest takim wskaźnikiem, na ile jesteśmy duchowo oddani Bogu. Nasza modlitwa jest wielkim sprawdzianem naszej duchowości. Bardzo łatwo zająć się różnymi pracami w domu, różnymi zajęciami, ale zaniedbać modlitwę. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby każdy dzień zaczynać od modlitwy i czytania Słowa Bożego. Nawet jeśli mamy bardzo rano do pracy, to chodźmy szybciej spać, ale zaczynajmy dzień z Bogiem. Zobaczycie, drodzy, jak będziecie to praktykować, ten dzień będzie inny, będzie lepszy, naprawdę. Ja na przykład przed świtem wstaję, kładę się wcześniej spać, przed świtem wstaję i czuję się niesamowicie zbudowany i pokrzepiony, kiedy przeczytam chociażby codzienne jakieś rozważanie biblijne i pomodlę się do naszego Ojca. Ja tu się nie przedstawiam jako nie wiadomo jaki pobożny, po prostu to jest najlepsze dla nas przede wszystkim. To jest coś takiego, jakbyśmy powiedzmy mieli pełną lodówkę i tylko od czasu do czasu posmarowali sobie chlebek margaryną. Dobre by to było? Nie. Tak samo dla naszego zdrowia duchowego, naszej siły moralnej, duchowej, konieczne jest czerpanie z pełni Bożych dobrodziejstw. Żebyśmy byli mocni w Bogu. Nie dali się też porwać tym różnym innym rzeczom. Dzisiaj chrześcijanie więcej oglądają filmików na YouTube niż czytają Biblię. Ja nie mówię, są dobre programy, sam nieraz oglądam i publicystyczne, i historyczne, i biblijne kazania, ale chodzi o to, że te materiały mogą tak urosnąć w naszej świadomości, że ich sposób myślenia, tych autorów, nawet kaznodziejów czy mówców, przeważy nad poglądem Bożym. I będziemy ukształtowani na obraz człowieka, a nie na obraz Boga. I to jest bardzo ważne. Psalmista w każdym razie wzywał Boga w ucisku. Pan, mówi, mnie wysłuchał i postawił mnie na miejscu przestronnym. Czy czuliśmy się nieraz ściśnięci w jakimś doświadczeniu? Jakby ściany zbliżały się do nas, po prostu jakby gęste chmury nad nami były, jakby gęsta atmosfera nad nami powstała. Nieraz tak jest, drodzy. I właśnie psalmista mówi, że Bóg, chociaż on był taki ścieśniony, tak przykro mu był obciążony, postawił go na miejscu przestronnym, czyli wyprowadził go na swobodę z tego trudnego doświadczenia. I to jest bardzo ważne, że Bóg ma taką moc, nawet w najtrudniejszych rzeczach. Bardzo polecam wszystkim. Jest taka książka Wilhelma Busza, ewangelisty niemieckiego, który siedział w więzieniu za Hitlera, za głoszenie Ewangelii, Jezus naszym przeznaczeniem. Mam tu nowe wydanie. I on przeżył okropności wojny. I zobaczcie, co on pisze. Z tego powodu i ja pragnę mieć Jezusa, ponieważ potrzebuję kogoś, kogo mogę trzymać za rękę. Bywałem w życiu na dnie mrocznych przepaści. Za moją wiarę siedziałem w więzieniach hitlerowskich. I były takie godziny, w których myślałem, tylko jeden krok dzieli mnie od obłędu, z którego nie ma powrotu. Wtedy przychodził do mnie Jezus i wszystko było dobrze. Takie świadectwo mogę dziś przed wami złożyć. To nie jest człowiek, który pisze zza biurka. To jest człowiek, który przeżył ciężkie więzienie hitlerowskie. I co dalej pisze? Przeżyłem w więzieniu taki wieczór, podczas którego rozpętało się piekło. Przywieziono transport ludzi, którzy mieli być odesłani do obozu koncentracyjnego. Ludzi, którzy nie mieli już żadnej nadziei. Byli wśród nich kryminaliści, ale byli też ludzie niewinni, wśród nich Żydzi. Tego sobotniego wieczoru ich wszystkich ogarnęła rozpacz. We wszystkich celach ludzie zaczęli krzyczeć, wyć, walić w ściany i w drzwi. Nie wyobrażacie sobie, co się działo. Więzienie pełne było zrozpaczonych ludzi. Zdenerwowani strażnicy zaczęli strzelać w sufit, miotali się po korytarzach, kogoś pobili. A ja siedziałem w celi, myśląc, że tak będzie w piekle. Trudno opisać to, co wtedy przeżyłem. Nagle przyszło mi na myśl, że przecież jest Jezus. Zacząłem cicho, zupełnie cicho szeptać Jezus, Jezus, Jezus. I w przeciągu 3 minut zrobiło się cicho. Pomyślcie tylko, siedząc sam w swojej celi, wzywałem go szeptem. Nikt tego nie słyszał, tylko on. I demony musiały ustąpić. Zacząłem głośno śpiewać, co było surowo zabronione. Jezu ma radości, duszo mej miłości, drogi Jezu mój. Kiedyś, kiedyś, Panie, tęsknić już przestanę, głos usłyszę Twój. Tyś jest mym schronieniem, pod Twych skrzydeł cieniem nie zatrwożę się. Niech pękają skały, drży krąg ziemi cały, Jezus chroni mnie. Strażnicy nie zareagowali na mój głośny śpiew. Wtedy poczułem, co to znaczy mieć żywego Zbawiciela. I ta książka jest pełna tak prostego, tak jasnego i tak umacniającego wiarę przedstawienia Ewangelii, jak rzadko która. Mało jest tak dobrych książek, jak Jezus naszym przeznaczeniem Wilhelma Busza. Bardzo serdecznie wam polecam. Doświadczycie niesamowitego umocnienia waszej wiary. Ale zobaczmy, co mówi Dawid dalej. Że Pan był wśród tych, którzy mu pomagają. Mówi, więc zobaczę pomstę nad tymi, którzy mnie nienawidzą. Pamiętajmy, że epoka Starego Przymierza to była epoka równej odpłaty. My żyjemy w epoce Nowego Przymierza, już w cieniu Krzyża Chrystusowego, wielkiej łaski i przebaczenia w tym, co Chrystus zrobił. Że On nawet wisząc na krzyżu nie wołał o pomstę dla tych, którzy Go ukrzyżowali. Ale mówił, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I chociaż Dawid tu pisze, że narody go otoczyły, a on je wytępił, to my nie mamy takiego nastawienia, nawet do ludzi przeciwnych nam. My chcemy mieć to, co Pan Jezus nauczał, miłość do naszych nieprzyjaciół. Nie to, że będziemy chcieli rzucać się na szyję ludziom złym, ale chcemy im życzyć zbawienia, chcemy im życzyć najwyższego dobra. Przy tym wszystkim nie możemy ufać ludziom jako fundamentowi naszej wiary, naszego życia. Czytamy, lepiej ufać Panu niż polegać na człowieku, lepiej ufać Panu niż polegać na władcach. Bardzo mądra rzecz. Psalm 146 mówi w wersetach 3-6, żebyśmy nie pokładali ufności we władcach, którzy nie mogą pomóc. Bo gdy taki władca nawet ma dobre plany, to gdy umiera, opuszcza go duch, traci tchnienie życia, wraca do prochu i w tym dniu przemijają wszystkie jego plany. Ale Bóg jest tym, który dochowuje wierności na wieki. Ileż to było dobrych planów u różnych władców, chociażby weźmy prezydenta Kennedy'ego, który został zastrzelony. Miał dobre plany, miał ciekawe pomysły. Został zastrzelony i to wszystko. A ile umarło ludzi, którzy chcieli coś doprowadzić do celu? Człowiek nie jest skałą, na której możemy budować nasze życie, tylko Bóg. A jeśli chodzi o tę walkę Dawida z przeciwnikami, to najlepsi komentatorzy uważają, że my powinniśmy z równą determinacją, co Dawid walczył z przeciwnikami ludu Bożego, walczyć z naszymi grzechami. List do Kolosan, 3:5-6 zachęca nas do tego, żeby umartwiać to, co jest grzeszne w naszych ciałach. List do Kolosan, 3:5-6. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi, nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. Czyli skoro Dawid wytępił te przeciwne Bogu i Izraelowi wojska, to my z równą determinacją powinniśmy tępić wszystko, co jeszcze w naszym życiu jest przeciwne Bogu i Jego prawdzie. Jego świętym zasadom. Powinniśmy umartwiać w sobie te złe rzeczy i zastępować dobrymi, bo nie wystarczy tylko usunąć z naszego życia coś grzesznego. Trzeba dać coś innego, coś dobrego. I zobaczmy, co tu jest powiedziane. Pchnąłeś mnie silnie, werset 13, abym upadł, ale Pan mi pomógł. Jaka wspaniała myśl. Jakiś przeciwnik, wydaje się, już by pokonał Dawida, ale Bóg mu pomógł, Bóg go podniósł. I rzeczywiście mamy wszyscy jednego przeciwnika i jego hordy demonów, szatana, zbuntowanego anioła, który pragnie nas pognębić, pragnie nas zniszczyć. Musimy być świadomi, że pewne rzeczy złe, które spotykają nas w życiu, jakieś nieprzyjemności, jakieś ataki na naszą osobę, one mają swoje źródło. Jako ludzie wierzący mamy w sobie podobieństwo do Boga, do Chrystusa. Myślicie, że diabłu się podoba, że ktoś jest podobny do Boga? Podoba mu się to? Z Bogiem nie wygra, więc chce zniszczyć tych, którzy noszą w sobie to podobieństwo do Boga i do Chrystusa. Więc liczmy się z atakami diabelskimi. My jesteśmy na wojnie. Jeszcze nie przyszło Królestwo Boże całkowicie i nie ma jeszcze nowej ziemi i nowego nieba, w których mieszka sprawiedliwość. Jeszcze jest wojna, jeszcze jest walka. Dlatego będziemy atakowani, musimy się z tym liczyć. Diabeł się nie cieszy. Poza tym nie jedna osoba tu z nas ma potencjał, żeby komuś zanieść Ewangelię. Żeby dla kogoś być dobrodziejstwem. A myślicie, że diabłu dobre uczynki się podobają? Na pewno nie. Więc tym bardziej będzie was atakował. Będzie wam przeszkadzał, będzie utrudniał. Ale co tu czytamy? Pan mi pomógł. Bóg podnosi, Bóg wspiera. Tylko trzeba z Nim spędzać czas. I czytamy, Pan jest moją siłą i pieśnią. On stał się moim zbawieniem. Głos radości i zbawienia w namiotach sprawiedliwych. O właśnie, czy Bóg Ojciec i Pan Jezus jest naszą siłą i pieśnią? Czy w naszych namiotach, mówiąc w przenośni, w naszych domach głos radości i zbawienia rozbrzmiewa? Ja sam lubię spokojne gatunki świeckiej muzyki, takie przyzwoite i słuchamy nieraz w domu też jakichś takich rozsądnych utworów, które nie kłócą się z zasadami chrześcijańskimi. ale dobrze jest słuchać pieśni chrześcijańskich, puszczać je. I pytanie, czy zbawienie, głos zbawienia, głos radości rozbrzmiewa w naszych domach, a może muzyka rockowa rozbrzmiewa w naszych domach, tak? Czy jakaś rapowa, czy inna. Dobrze jest rozważyć, czy jest to głos zbawienia, czy raczej głos przekleństwa, jakiegoś zła, bo po prostu podam wam przykład. Niedawno zgromadziło się 1000 muzyków i zagrało, na zachodzie to było, i zagrali wszyscy razem na gitarach utwór Autostrada do piekła grupy AC/DC. Oni czczą w ten sposób kogo? No szatana, nie? Gdybyśmy my czegoś takiego słuchali, bo nam się muzyka podoba, a tekst nas nie interesuje, to byśmy komu chwałę oddawali? Wiadomo, nie? Więc jest problem, że ten świat coraz bardziej się robi satanistyczny. Nie wiem, czy słyszeliście, że w Szczecinie była inicjatywa, żeby zbudować pomnik szatana. W Stanach już są takie pomniki. W Stanach też pozrywano dekalogi sprzed sądów, bo ateiści protestowali, że to narzucanie religii. I sprzed wielu sądów, gdzie od kilku wieków stały takie dekalogi, po prostu pousuwano. Świat się robi coraz bardziej szatański, tak musimy sobie powiedzieć. I dlatego nie możemy się zachwiać wierze, o której dalej pisze. Prawica Pana działa potężnie, prawica Pana jest wywyższona, prawica Pana działa potężnie. Czy wierzymy w to, że prawica Pana działa potężnie? Dlaczego to jest takie ważne? Możemy być przekonani, że im bliżej końca, tym świat będzie się stawał coraz bardziej satanistyczny, coraz bardziej zły. Będzie się wydawało, że zło wręcz niepodzielnie panuje. Ale musimy rozumieć jedno. Według biblijnego schematu dziejów musi się stać na świecie bardzo źle, żeby potem było po prostu przepięknie. Żeby potem było doskonale i żeby wszelkie zło zostało wrzucone na wieki wieków do piekła, a ludzie sprawiedliwi zostali wywyższeni. Tak Bóg zaplanował, że zło będzie potężniało na świecie, aż w końcu zostanie całkowicie zmiażdżone przez przyjście Chrystusa. I to nie będzie walka. Bóg nie musi walczyć z diabłem i Pan Jezus. Pan Jezus samym blaskiem swego przyjścia zniszczy Antychrysta. Samym swoim blaskiem. Po prostu i Księga Objawienia nie pokazuje walki ze złymi siłami. Pan Jezus po prostu przychodzi i te złe siły ustępują, idą na zatracenie. Bóg ma niespotykaną przewagę nad wszelkimi siłami zła. Bo niektórzy chrześcijanie mają taką teologię dualizmu. Na czym to polega? Że Pan Bóg i diabeł to jakby tacy dwaj równorzędni bokserzy na ringu i tak się zmagają. Raz jeden wygrywa, raz drugi przegrywa. Nie ma czegoś takiego. Przeczytajmy Księgę Hioba. Diabeł tam bardzo broił, wiele krzywdy wyrządził Hiobowi, ale Bóg mu tylko tyle pozwalał, ile było jego wolą i diabeł był jakby psem łańcuchowym u Pana Boga. Tyle zrobił, ile Bóg mu pozwolił i nie więcej. I Bóg ma władzę nad wszystkimi. Także ma władzę nad diabłem. Dopuszcza do wielu złych rzeczy na świecie i jeszcze dopuści. Ale to jest dla nas próba wiary. Czy wierzymy, że prawica Pana działa potężnie? Że Bóg jest Panem historii i do Niego należy ostatnie słowo? Bardzo ważne jest to. Niektórzy z nas może są przygnębieni. Tutaj brat wspominał o depresji. Depresja dotyka także niektórych chrześcijan. I to takich, którzy specjalnie psychicznych problemów wcześniej nie mieli. Dzisiejsze czasy skłaniają do tego. I chrześcijanin może mieć depresję. Biblia pokazuje sług Bożych, którzy mieli depresję. Pokazuje Hioba, który przeklinał dzień swego narodzenia. Przeklinał dzień swego narodzenia jeszcze w ostrzejszych słowach prorok Jeremiasz. I był tak przygnębiony swoją służbą dla Boga, że przyrównał Boga do takiego mirażu wody na pustyni, że niby jest woda, a jej nie ma. Prawie posunął się wręcz do bluźnierstwa Jeremiasz. Ale Bóg mu powiedział, jeśli dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Co było tym pospolitym? Narzekanie. Jeremiasz często narzekał. Potem już po tym rozdziale, po 20 rozdziale już nie narzeka. I my też dajmy z siebie to, co najlepsze w służbie dla Boga. Nie ulegajmy temu duchowi powszechnego narzekania. Ale przygnębienie jest zrozumiałe. Pan Bóg nie potępił ani Jeremiasza, ani Joba, ani też nie potępił Eliasza, który życzył sobie śmierci, bo mówił, nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Bóg go posilił, anioł mu przyniósł taki posiłek, że w mocy tego posiłku szedł 40 dni i 40 nocy, bez przerwy. i Bóg i nas chce posilić. I weźmy sobie do serca tę myśl, nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła Pana. Werset 17. Bracie, siostro, czy kiedyś modliłeś się, modliłaś się o śmierć? Byłeś tak przygnębiony, albo byłaś tak przygnębiona, że modliłaś się o śmierć? Ja powiem wam szczerze, ja się modliłem. Przechodziłem tak trudne doświadczenia, zdarzyło mi się w życiu, że modliłem się o śmierć. I pewnego razu pewien chrześcijanin właśnie tym wersetem mnie pocieszył. Nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła Pana. Trzeba tym się pocieszyć i to jest prawda, że możemy żyć i opowiadać dzieła Pana. Niedawno jechałem w pociągu, czytałem sobie książkę Jezus naszym przeznaczeniem. Siedziała taka skromna, jakby nie dzisiejsza młoda pani, która mogłaby być moją córką. Wyglądała na studentkę. Bardzo sama zwróciła uwagę na tę książkę i zapytała, czy może ją sfotografować. I miałem z nią dobrą rozmowę o sprawach duchowych. To daje wielką radość, jak mówimy ludziom o Panu Jezusie. I nie wstydźmy się. Ludzie się tylu rzeczy nie wstydzą. Opowiadają jako żonaci, mężczyźni niektórzy w pracy, o swoich podbojach miłosnych, jak to żonę zdradzają. Oglądają jakieś filmy nieprzyzwoite, inne rzeczy i się tym chwalą w pracy. Tego się nie wstydzą. A my mielibyśmy się wstydzić naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nie wstydźmy się Go. Dalej czytamy, Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć. Czasami Bóg dopuszcza karcenie w naszym życiu, bo byliśmy Mu nieposłuszni, ale nie pozwala, żeby to karcenie poszło za daleko. Dalej czytamy, otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i będę wysławiał Pana. To jest brama Pana, którą wchodzą sprawiedliwi. Będę Cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Bóg wysłuchuje modlitw, możemy Mu ufać i wierzyć, że On zatroszczy się o nasze potrzeby. Tu chciałbym Wam podać pewien przykład. Młody człowiek, student teologii, wybierał się z pewnym starszym człowiekiem, spotkali się na przystanku autobusowym na konferencję biblijną. Ten starszy człowiek chciał zaoszczędzić na bilecie, bo był biedny, nie chciał jechać autobusem, poszedł pieszo. I ten młody człowiek też, wcześniej się tam pomodlili, byli tam sami. I ten starszy człowiek pomodlił się, bo mówi, prosiłbym Cię Boże, bo dwudniowa konferencja, żebym mógł mieć dobre miejsce, bo jestem niedosłyszący, żebym mógł słyszeć. I proszę Cię Boże też o nowe buty, bo mam dziurawe. I proszę Cię Ojcze też o to, żebym miał gdzie przenocować. Ten student się trochę obruszył. Tyle próśb do Pana Boga, on się pomodlił ogólnie. Tak troszkę sobie kpił z tego starszego, tak w sercu z tego starszego człowieka. Doszli na tą konferencję. No i patrzą, a tu już pełno ludzi i stoją z tyłu. Z tyłu zupełnie sali i są tylko miejsca stojące. I student mówi, no tyle z tej prośby o miejsce, gdzie dobrze słychać. Na to widzi ten starszy człowiek, że tuż przed mównicą siedzi taka młoda kobieta i ona tak się rozgląda, a obok niej jest wolne miejsce. No i przywołała porządkowego. Porządkowy przychodzi do niego, no ta młoda siostra tutaj miała miejsce zarezerwowane dla swojego taty, chirurga, ale musiał zostać, jakąś ma operację i nie przyjedzie na konferencję. A może ty bracie, nie wiem, może źle słyszysz, widzę, że masz aparat, może byś przyszedł do przodu. No dobrze, oczywiście. Usiadł do przodu. Ten kościół był dość konserwatywny, więc po wykładzie, jednym z wykładów, pomodlili się na kolanach. Obok niego też klęczał pewien brat, patrzy, a tu wychodzą skarpety z tych butów. Mówi, wiesz bracie, ja tak nigdy tego nie robiłem, ale wiesz co, ja jestem producentem obuwia, mam tutaj sklep i właśnie tak zauważyłem, że ty masz stare buty. Tu mam na zapleczu kilka par i może właśnie takie mam z zeszłego roku, co prawda już może nie takie modne, ale zupełnie nowe. Chętnie bym ci je ofiarował. Ta młoda osoba, która umożliwiła mu siedzenie obok siebie, zapytuje go, bracie, jest taka sprawa, że mój tata jednak musiał zostać na sali operacyjnej, ale pozwól, że ja zadzwonię do niego. Zadzwoniła do niego z gabinetu pastora i mówi, wiesz co, tato, może by ten wujek się u nas zatrzymał na noc? No i podchodzi, czy masz bracie, gdzie się zatrzymać? No nie mam, bo mój tata zgodził się, że ciebie ugościmy przez ten weekend, będziesz u nas mógł nocować. I ten student miał się spyszne, jak to się mówi. ten brat kierował konkretne prośby o konkretne sprawy i wszystko Pan Bóg zaspokoił. Więc nie wstydźmy się, Bóg się interesuje nawet naszymi takimi prozaicznymi sprawami, przede wszystkim naszym zbawieniem, ale nieraz mamy jakieś potrzeby. I widzimy na przykładzie tego starszego człowieka, który potem jeszcze oddał chwałę Bogu Ojcu, że ma wspaniałego Ojca w niebie, który zaspokoił jego trzy różne potrzeby, jakie były. I zobaczmy, pisze tu psalmista, będę Cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Dalej czytamy, kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. Proszę Panie, wybaw teraz, proszę Panie, daj pomyślność. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławimy Wam w domu Pana, z domu Pana. O kim tu mowa? Jaki to kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Jest to psalm mesjański. Na Panu Jezusie to się sprawdziło. Dzieje apostolskie zawierają scenę, jak apostołowie są aresztowani i postawieni przed Najwyższym Sądem Żydowskim. I apostoł Piotr odważył się w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział 10 do 12, mówi tak. Niech wam wszystkim i całemu ludowi Izraela będzie wiadomo, że w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, przez niego on stoi przed wami zdrowy. On jest tym kamieniem odrzuconym przez was budujących, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To jest ten kamień odrzucony, który stał się jedynym zbawicielem, którego Bóg dał dla ludzkości. Nie ma zbawienia. My możemy szanować jak najbardziej Matkę Pana Jezusa. Możemy szanować apostołów, wszystkich, którzy są świętych wymienionych w Piśmie Świętym. Ale na krzyż poszedł Jezus Chrystus, żaden inny człowiek i nikt nie odkupił naszych win, tylko On. I właśnie On jest tym kamieniem węgielnym naszej wiary i Kościoła. Tym możemy się radować. To jest cudowne, co Bóg sprawił. I dalej są słowa Hosanna, czyli proszę Panie, wybaw teraz, proszę Panie, daj pomyślność i błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. Kojarzymy, kto to mówił? Pamiętamy, kto tak mówił? Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana? W Ewangelii Mateusza, w 21 rozdziale, w wersecie 9, pokazano, że to był psalm mesjański. 21 rozdział, werset 9. A tłumy, które szły przed nim i za nim wołały Hosanna synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Hosanna na wysokościach. Gałązki palmowe ludzie kładli na drodze. Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy i właśnie te słowa z psalmu wtedy się wypełniły. Ale one będą miały jeszcze drugie spełnienie, wspanialsze, drodzy. Mateusza 23, rozdział, werset 39 powiada, Pan Jezus mówi do faryzeuszy i uczonych w piśmie, mówię wam bowiem, odtąd nie ujrzycie mnie, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Ludzie całe wieki nie mieli widzieć Jezusa, aż przyjdzie taki czas, kiedy będzie w wielkiej chwale i mocy powtórnie obecny, powtórnie przyjdzie i położy kres wszelkiemu złu, dokona sądu i zaprowadzi wieczną sprawiedliwość. Dlatego, drodzy, jeszcze jeden przykład z książki Wilhelma Busza, żebyśmy takiego Zbawiciela mieli. Posłuchajcie. Muszę opowiedzieć wam historię, którą często przytaczam. Brzmi ona niewiarygodnie, ale jest prawdziwa. Poznałem kiedyś w Essen pewnego przemysłowca, jednego z tych, którzy nigdy nie tracą dobrego humoru. I on mi powiedział, pastorze, to takie miłe, że pan nakłania dzieci do dobrego. Proszę, oto 100 marek na ten cel. A ja mu na to, no dobrze, a co z panem? Nie, nie, pastorze, ja, wie pan, mam już swój własny światopogląd. Rozumiecie, chłop jak dąb, a tak daleki od Boga jak księżyc od Syriusza. Pewnego dnia miałem udzielać ślubu. W ogromnym, pustym kościele bywa dość nieprzytulnie, gdy obecni są tylko nowożeńcy i może 10 innych osób. Wszyscy czują się trochę zagubieni. Świadkiem młodej pary był zadowolony z siebie przemysłowiec. Bardzo elegancki, we fraku, z cylindrem w dłoni. Nagle zrobiło mi się szczerze żal tego człowieka. W ogóle nie wiedział, jak należy zachować się w kościele. Widać było, że nie ma pojęcia, czy w danym momencie ma uklęknąć, wstać i tak dalej. Pomogłem mu trochę, zabierając i odkładając na bok cylinder. Potem śpiewaliśmy pieśń, której on oczywiście w ogóle nie znał, ale udawał, że śpiewa. Możecie go sobie wyobrazić. Prawdziwy światowiec, który chce się dopasować do obowiązujących w kościele zwyczajów. Nagle zdarzyło się coś bardzo osobliwego. Otóż panna młoda pomagała w prowadzeniu nabożeństwa dla dzieci i na jej ślubie śpiewało 30 małych dziewczynek. Stojąc na galerii śpiewały słodkimi głosami prostą pieśń dziecięcą, którą być może znacie. Owieczką jam Jezusa, on dobry pasterz mój, uwielbia go ma dusza, bo dał mi żywot swój. Spojrzałem na przemysłowca i przestraszyłem się. Co mu jest? Pomyślałem. Zachorował? Słaniał się na nogach, zakrył twarz rękami i cały drżał. Byłem już zdecydowany wezwać pogotowie, ale nagle zrozumiałem, że ten człowiek płakał. Dziewczynki zaśpiewały ostatnią zwrotkę. Owieczką jam Jezusa, on dobry pasterz mój, w nim mam ja pokrzepienie i żywej wody zdrój. Na pasze wciąż zielone, na żyzne błonia sam, prowadzi moją duszę, da wieczny pokój tam. Dzieci śpiewają, a wielki przemysłowiec siedzi i płacze. Wiecie, co się stało w wielkim pustym kościele? Ten człowiek pojął. Dzieci mają coś, czego ja nie mam, dobrego pasterza, a ja jestem samotny i zagubiony. Nie możecie osiągnąć w życiu niczego, komentuje tu brat, co można by porównać ze szczęściem dzieci, które mówią, należę do owczarni Jezusa Chrystusa i mam dobrego pasterza. Nic nie może się z tym równać. Dążcie więc do tego, abyście również mogli tak powiedzieć. Dlaczego wierzę w Jezusa? Bo On jest dobrym pasterzem, najlepszym przyjacielem, moim żywym Zbawicielem. Dlatego, drodzy, musimy mieć takiego Pana. On przyszedł w imię Boga Jahwe. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, to w tekście hebrajskim w imię Jahwe, w imię Boga Ojca inaczej. On przyszedł w imieniu samego Boga i On był prawdziwym i jest prawdziwym Zbawicielem. I psalmista mówi o Bogu dalej, Ty jesteś moim Bogiem, będę Cię wysławiać, mój Boże, będę Cię wywyższać. I kończy się ten psalm, wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Drodzy, wiele rzeczy przemija. Przemija kształt tego świata. Ludzie polegają na innych ludziach. Mój taki dawny przyjaciel, kiedy wszyscy zachwycali się Solidarnością, mówił, poczekajmy parę lat, zobaczymy, co powiecie wtedy. I rzeczywiście minęło parę lat, idee Solidarności gdzieś tam zostały sprzedane. Czołowe jej postacie obrosły w piórka, zdradziły jakby tę ideę. Mój przyjaciel, inny z kolei, tak mi zachwalał obecnie rządzącą partię. Był jej żarliwym fanatykiem. Obecnie jest zdruzgotany, że koalicja się sypie. Po prostu traci fundament pod nogami. Na czym budujemy nasz fundament? Co jest naszą skałą? Lepiej ufać Panu niż polegać na człowieku. Lepiej ufać Panu niż polegać na władcach. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Zaufajmy Bogu. Są trudne czasy, będą jeszcze trudniejsze, ale Pan jest ze mną, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Takie przesłanie, drodzy, zachęty chciałem Wam dzisiaj przedstawić. I naprawdę czytajmy Słowo Boże. Mamy Biblię w różnych przekładach. Najlepiej się karmić tym, co najzdrowsze. Nie ma zdrowszego pokarmu od Słowa Bożego. Jedynie co może być pomocą? Książki czy wykłady, które dobrze wykładają Słowo Boże. Tę książkę Wilhelma Busza mogę Wam polecić. Więc niech radość zbawienia będzie w nas pomimo trudności. Niech łaska Boża będzie z nami. Ja wierzę, że Duch Święty i krew Baranka i Słowo Boże oczyszcza nas wewnętrznie i uzdrawia też duchowo. Niech Bogu będzie chwała. Amen.